A w naszym studium Ewa Skrzywanek, pełniąca obowiązki dolnośląskiego kuratora oświaty. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dlaczego zdecydowała się pani startować w konkursie na kuratora?
Po pierwsze zostałam zaproszona do pełnienia obowiązków i to było dla mnie niezwykle miłe, ale też ogromny zaszczyt, dlatego że bardzo różne środowiska wiem, że moją kandydaturę postawiły.
Które, jak mogę podpytać?
Oczywiście i szkolne, i organizacje pozarządowe, z którymi przez wiele lat współpracuję bardzo, bardzo, w bardzo szerokim zakresie. Także inne osoby, więc jest to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, że takie szerokie spektrum pomyślało jednak o mnie.
Do tej pory pracowała pani jako doradca metodyczny we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Czy to doświadczenie pomoże pani w tej roli?
Ja myślę, że teraz tak. Zmiana jak gdyby profilu, można powiedzieć, kuratorium na wspomaganie, a nie tylko nadzór, jest takim bardzo ważnym kierunkiem, które ministerstwo bardzo mocno promuje. Oczywiście nie mogą zniknąć pewne elementy, które kuratorium ma w swoich zadaniach.
Które, pani kurator?
Między innymi nadzór. To jest także przestrzeganie prawa oświatowego i kontrola, czy wszystko w szkołach funkcjonuje dobrze. Natomiast faktycznie ta kontrola nie powinna być kontrolą tylko polegającą na wydawaniu zaleceń, ale także kontrolą wspierającą i wspomagającą. Że jeżeli widzimy, że w szkole nie funkcjonują przepisy prawa, pewne działania nieodpowiednio, to oczywiście kuratorium tutaj powinno wspierać, podpowiadać dyrektorom szkół, wspomagać. Tak? Często też oczywiście jesteśmy takim miejscem, do którego spływają skargi. Ogromna liczba skarg. Bardzo wiele problemów, czasem zasadnych, a czasem niezasadnych. No i też musimy się z tym borykać. Jesteśmy też takim, stąd może ta zła opinia kontrolującego, ale proszę mi wierzyć, że bardzo wielu wizytatorów i tutaj w kuratorium wrocławskim i w delegaturach wspomaga dyrektorów, wspiera i podpowiada, jak naprawić pewne niedociągnięcia, jeżeli się pojawiają, albo jak rozwiązać problemy.
I jakie to skargi wpływają już teraz?
Bywają bardzo różne. Na organizację zajęć pozalekcyjnych, brak albo nie brak, na niestety czasem nieodpowiednie zachowania. Czasem są też oczywiście problemy zwykłe, jakieś techniczne rozwiązania. Czasem niestety są bardzo poważne sytuacje, gdzie brakuje dopilnowania, bo mówimy o placówkach wszelakich, tak? Od szkoły, od przedszkola, po szkoły ponadpodstawowe, to są także poradnie, na nieodpowiednio wydaną decyzję właśnie w poradni i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę jest tego niezwykła ilość.
Czy to ograniczenie kompetencji kuratora zadań nie spowoduje, że straci to istoty swojej funkcji?
Nie, myślę, że nie. Oczywiście, że pewne elementy być może przejdą do jednostek samorządu terytorialnego. I to też jest chyba właściwe, dlatego że to samorząd terytorialny prowadzi szkoły, ich funkcjonowanie przestrzega, kontroluje też w pewnym sensie. Natomiast ta funkcja zewnętrzna, kontrolna pewnie musi być, tak? Bo oczywiście wiemy, że bywają bardzo różne sytuacje. Zdaję sobie sprawę, że w różnych samorządach bywa też bardzo różnie, chociażby obsadę funkcji kierowniczych, czy obsadzanie oczywiście kadry pedagogicznej w bardzo małych miejscowościach, żeby nie dochodziło do pewnych nadużyć prawa, musi być taka zewnętrzna kontrola. Natomiast oczywiście ufamy, że wszystkie samorządy robią to, co do nich należy i chciałabym bardzo podkreślić wielką rolę i znaczenie samorządów terytorialnych, ich ogromne zaangażowanie i koszty, jakie samorządy ponoszą, oczywiście finansowanie szkół, w dofinansowywanie szkół, bo w taki sposób i wspieranie tych szkół, a zwłaszcza
przez 50% niektóre samorządy
zwłaszcza,
mówią,
tak,
na
zwłaszcza
przykład Wrocław.
Tak, zwłaszcza ostatnie 8 lat jest bardzo trudny, gdzie to na barki samorządu tak naprawdę zrzucono ogromną część finansowania pracy szkoły.
Jak przebiegało przekazanie władzy, stanowiska po Romanie Kowalczyku, który wypowiadał się bardzo ciepło, pochlebnie o pani.
Tak, bardzo, bardzo, bardzo to miłe i pan Roman Kowalczyk jest moim starszym kolegą i oczywiście też ciepło o nim myślę. Natomiast przekazanie...
Razem studiowaliście historię.
Tak, Roman był kolegą starszym ode mnie. Natomiast pan wojewoda mnie zaprosił, wręczył mi bardzo pięknie powołanie na wniosek pani minister. Było to bardzo miłe, krótka rozmowa z panem wojewodą. No i następnego dnia rano, oczywiście już do pracy. Także myślę, że wszyscy byliśmy dość mocno zestresowani i dyrektorzy w kuratorium i my, ja na pewno też bardzo. Nowe zadania przede mną, nowe wyzwania, ale było to niezwykle miłe. Zostałam powitana pięknym bukietem kwiatów i naprawdę współpraca nam się na razie układa bardzo dobrze.
A jak pani, co pani zastała w tym kuratorium na początek? Jak pani była przyjęta? Pani mówiła, że atmosfera ciepła, przyjemna, natomiast po 8 latach władzy pana kuratora...
Ja chyba mam szczęście. Dlatego, że Kuratorium Wrocławskie, mamy kadrę kuratoryjną, można powiedzieć, że około 40% to są wizytatorzy w wieku już emerytalnym, pracujący jeszcze na stanowiskach wizytatorów. To jest bardzo duże doświadczenie, to jest ogromne doświadczenie. Także to nie są ludzie, którzy zostali nadani, wymienieni w ostatnich 8 latach. Pracują, większość z nich pracuje jeszcze z czasów pani kurator Pawłowicz, a są tacy, którzy oczywiście jeszcze wcześniej. Więc mam bardzo doświadczoną kadrę. Oczywiście potrzebujemy nowych wizytatorów. Braki kadrowe są ogromne. I to się wiąże ze zbytnim obciążeniem oczywiście też pracy wizytatora, bo tych zadań jest bardzo wiele. To jest także oczywiście ocena pracy dyrektora. To są te, ja bym może nie kontrole chciała, ale audyty, audyty, które się pojawiają, czy to doraźne, czy niestety na skargę. Proszę sobie wyobrazić, że jeden wizytator ma około 20 do 40 placówek pod swoją opieką. Natomiast oczywiście tych dodatkowych innych zadań, to są zadania zlecone na przykład przez pana wojewodę, różnego rodzaju projekty ministerialne, nie wiem, stołówka w szkole, czy Laboratoria Przyszłości. My też to sprawdzamy, kontrolujemy, w jaki sposób organizujemy, tak? Piszemy z tego sprawozdawczość, także naprawdę pracy jest dużo, potrzebujemy młodych ludzi, ogłaszamy konkursy, zapraszamy.
Czy szkoła dzisiaj, edukacja jest upolityczniona, zdaniem pani?
Mam nadzieję, że dzisiaj już nie. Że ten bardzo trudny czas odchodzi. Byłam wczoraj na konferencji, którą zorganizowało Kuratorium Wrocławskie, ale w Jeleniej Górze, na spotkaniu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. I też w kuluarach o tym rozmawialiśmy, że pewne nie ma już nacisków. Nacisków ministerialnych, nacisków zewnętrznych, które się pojawiały.
To się wszystko skończyło z dniem 13 grudnia?
Można powiedzieć, że dało to oddech. Nie ma tego nadzoru i tej kontroli. Takie, nie ma takiego czasem ręcznego wpływania. Tak jak mówię, myślę, że sprawa chociażby hitu, o której pewnie będziemy za chwilę też mówić, że dało to też pewien oddech dyrektorom, wizytatorom, wszelkim instytucjom edukacyjnym, które nie czują na sobie takiego oddechu. Ja zauważyłam przez te 8 lat też, można być taką wewnętrzną autocenzurę. I to nie tylko w ogóle w całej Polsce, wśród dyrektorów, wśród nauczycieli, czy pewne rzeczy mogę mówić, czy nie będzie to źle postrzegane, czy ktoś z rodziców mający takie, a nie inne poglądy, nie będzie skargi do kuratorium. Tak nie powinno być. Nauczyciel oczywiście powinien być bardzo ostrożny w wygłaszaniu różnych poglądów. Każdy ma swoje przekonania, ale jako nauczyciel w szkole powinien być apolityczny. Podobnie jest z dyrektorami. Pełniący funkcje nie mogą, uważam, że nie powinni być zaangażowani
w żadne... pani kurator. Każdy ma swoje poglądy.
Tak, ale dlatego mówię,
szkoły,
jasne. Natomiast nie działaniami.
Czy kształtuje pewne postawy, światopogląd.
Tak, i o tym trzeba dyskutować z młodymi ludźmi, oczywiście, bo oni mają też swoje poglądy. Wynoszą je często z domu. I szkoła jest takim fantastycznym miejscem właśnie uczenia się, ścierania, dialogu, debaty, dyskusji. Szczególnie szkoły ponadpodstawowe, bo 7-8 klasa też już to robi. Naprawdę dzisiaj młodzież jest fantastyczna. Ja jestem zachwycona polską młodzieżą, która część narzeka. Ja uważam, że ona jest bardzo wspaniale rozwinięta. Chciałabym, żeby były bardziej kształtowane postawy obywatelskie, żebyśmy się uczyli takiej, można powiedzieć, jeżeli politykujemy w szkole, na poziomie szkolnym, uczymy się tej debaty, dyskusji, to uczmy się tego z klasą. Ja wiem, że potem wchodzą w parlamencie emocje, ale to nie jest najlepszy czasem wzór dla młodych ludzi. Uczmy się tego z taką bardzo elegancją, dużą elegancją.
A pomoże w tym odchudzenie podstawy programowej?
Mam nadzieję. To jest wielki problem.
Ale i aż o 20%?
Ja myślę, że to jest tam powiedziane, było między 5 a 20%. Tak jak wielu ekspertów mówi, nie da się powiedzieć, że w tej podstawie odchudzamy 5, w tej 10, a w tej 15 czy 20. Nie, nie. Myślę, że będzie to robiła, robi to Centralna Komisja Egzaminacyjna z ekspertami, z nauczycielami, praktykami. Ja zaczęłam pracę w 87 roku, pracując jeszcze na 4 roku studiów i potem 5 i zostając w tej szkole, w której byłam. I proszę mi wierzyć, że ucząc wtedy historię, miałam czas zawsze na powtórzenia. I w czasie lekcji, i na następnej lekcji. I to było normą, że myśmy co chwila powtarzaliśmy. Dzisiaj tego bardzo brakowało. Bardzo rozbudowane podstawy programowe powodują na wielu przedmiotach, że nie ma czasu na powtarzanie. Matematyka chociażby. Matematyka jest takim przedmiotem, gdzie powtarzanie jest niezbędne, gdzie musimy wyćwiczyć pewne umiejętności matematyczne. I jeżeli tego nie było, nie było na to miejsca na lekcji, nie było na to miejsca przy tablicy, tak, czy pracując w parach, w zespołach, no to przecież przechodziło to potem do domu. Stąd tak ogromne obciążenie uczniów.
Powinno się zlikwidować HIT. Dlaczego?
Bardzo różne pomysły też padają ze strony ministerstwa.
Słyszałam o takim przymiotnie wiedza o zdrowiu nawet. Rzecznik praw pacjenta proponuje.
Ja bym nie chciała. Były już kiedyś takie pomysły. Uważam, że to jest element edukacji przyrodniczej czy potem biologii.
Natomiast, pani jako historyczka.
Natomiast jeżeli chodzi o HIT, były dwie koncepcje. Jedna, że całkowicie zlikwidować przedmiot. Nie da się tego zrobić tak po prostu z biegu, bo musi się zakończyć pewien cykl edukacyjny. Natomiast to, co HIT miał ze sobą wnosić, no to oczywiście zwrócenie większej uwagi na historię współczesną. I faktycznie na to zwrócono uwagę, natomiast zagubiono wiedzę o społeczeństwie. Proszę zauważyć, że wiedzę o społeczeństwie ma 7-8 klasa, a w szkole ponadpodstawowej tylko ci, którzy wybierają wiedzę o społeczeństwie na maturę, czyli WOS rozszerzony. I ten WOS tak naprawdę w tym HIT-cie całkowicie prawie że uciekł. A gdzie tutaj właśnie przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie, do obywatelskości. Fatalne były podręczniki, zwłaszcza podręcznik profesora
Roszkowskiego. Wiele kontrowersji.
Bardzo wiele. Niezrozumiane dla mnie. Byłam zaskoczona, ponieważ
Pani
znam wcześniejsze publikacje. Zdecydowanie tak. I kiedy rozmawialiśmy, mieliśmy konferencje, mieliśmy spotkania z nauczycielami na temat właśnie wprowadzania nowej podstawy z przedmiotu historia i teraźniejszość. Wiecie państwo, bo my jesteśmy sobie niektórzy myślą, że realizujemy podręcznik. Nie, nie. Podręcznik można zostawić i to nauczyciel jest tutaj, można powiedzieć, takim twórcą procesu dydaktycznego.
I nas wybiera podręcznik, nie musi korzystać akurat
i
tego
i w ogóle
autorstwa.
Nie musi korzystać z podręcznika żadnego, bo obowiązuje nas podstawa programowa. I te zapisy, które są w podstawie programowej, one były naprawdę do przyjęcia, a nauczyciel mógł sam natreścić to takimi wątkami, jaki akurat chciał i mógł to zrobić. Mając taką, a nie inną klasę, mógł wprowadzić dyskusje, debaty, własne materiały, mógł pracować projektami. To kwestia wyboru przez nauczyciela.
A jakie ma pani zdanie na temat budzących wiele kontrowersji plany wycofania zadawanych uczniom prac domowych? Wyglądać w praktyce.
Tak.
Myślała pani o tym? Niektórzy nauczyciele martwią się, że spadnie poziom wiedzy, inni chwalą, bo podkreślają, że uczniowie są przeciążeni.
Nie da się wycofać całkowicie zadań domowych w takim sensie, jak że nic nie robimy. Ja mam nadzieję, że właśnie odchudzenie podstawy programowej spowoduje, że więcej czasu będzie na rozwiązywanie problemów, na ćwiczenie umiejętności.
Gdzie czas na lektury?
Na lekcji. No właśnie, to jest element właśnie czytania w domu lektur.
Bo to trzeba mieć samodyscyplinę.
Tak. Być może zostanie ograniczona liczba niektórych lektur. Czasem mam wrażenie, że one są naprawdę już, one dla nas są wartością, dla mojego pokolenia. Natomiast być może dla młodych są bardzo archaiczne i być może wystarczyłyby tylko wypisy. Pamiętam taki czas, gdzie były wypisy, fragmenty literatury czy poezji w takim zbiorze. Natomiast oczywiście małe dziecko musi ćwiczyć czytanie, musi ćwiczyć rączkę w domu. Wszyscy pamiętamy szlaczki, wszyscy pamiętamy chociażby pisanie po jednym zdaniu, rozwiązywanie. No, pewne elementy muszą się zadziać w domu, ale nie powinny tego dziecka obciążać. Dziecko ma mieć czas na zabawę, na rozwój. własny, osobisty, na pasje, które może rozwijać poza szkołą. No i oczywiście odpoczynek, to jest podstawa, bo jeżeli umysł, mózg nie będzie wypoczęty, niczego nie zapamięta, niczego się nie nauczy na lekcji.
Pojawiają się zarzuty, że zakaz prac domowych pogłębi lukę edukacyjną między tymi dziećmi z dobrych szkół, a tymi z gorszych placówek. Pani minister Nowacka powiedziała, że wycofanie prac domowych było konsultowane z dziećmi, z młodzieżą. To trochę dla mnie no, dziwne.
Szkoła składa się z trzech elementów. Dziecko, rodzic i nauczyciel. I te wszystkie elementy wiem, że były brane pod uwagę, także uczniowie. Tak jak mówię, tu będzie, poczekajmy na rozporządzenie, natomiast ja myślę, że tu będzie bardzo jasne i klarownie powiedziane i pokazane, że część zadań na pewno zostanie. One mają służyć rozwojowi, mają służyć pewnemu ćwiczeniu, natomiast jeżeli przełożymy jak gdyby na szkołę ten element, czy podczas lekcji, prac pewnych domowych, ćwiczenia, umiejętności, na pewno to w taki sposób będzie wprowadzone. Pojedyncze, ciekawe projekty, one też muszą być realizowane, długoterminowe, na przykład poza szkołą. Nauczyciel w szkole konsultuje, sprawdza, jaki jest postęp pracy, a projekty są niezwykle rozwijające i mam nadzieję, że takie ciekawe projekty, czasem oglądamy to w filmach amerykańskich, taki tydzień projektów, gdzie są zapraszani rodzice i młodzież chwali się takimi osiągnięciami. To oczywiście one muszą być także robione po zajęciach. Ja mam nadzieję, że to się naprawdę wszystko ułoży. Poczekajmy na przepisy.
A religia poza szkołą?
Nie wiem, czy jest możliwa. Wydaje mi się, że dzisiaj nie ma takiej możliwości.
Ale jest propozycja do jednej godziny tygodniowo.
Do jednej godziny.
Że I uważam, że to jest wliczana w średnią. To na pewno już, to już jest pewnik. Natomiast religia wepchnięta do salek katechetycznych?
Nie wiem, czy to byłoby możliwe. Kościoły protestancki, prawosławny, grekokatolicki oczywiście mają u siebie, ponieważ mają, zbierają tych uczniów z bardzo wielu szkół. Jeżeli będzie bardzo mała ilość dzieci w szkołach uczęszczających na religię, być może kiedyś tak się zdarzy, ale póki co oczywiście szkoła i ministerstwo musi zagwarantować młodzieży edukację na terenie szkoły. Ja ze swoich dzieciństwa szczególnie pamiętam lekcje w salkach katechetycznych i dla mnie
pani to się było... uśmiecha, więc
tak, bo to było coś wspaniałego, oczywiście, dlatego że myśmy tworzyli wspólnoty, spotykaliśmy się po prostu z różnych szkół. Spotykaliśmy się jako właśnie w parafii, parafianie. Tworzyliśmy przyjaciół, były przyjaźnie i znajomości międzyszkolne, a poza tym rozmawiałyśmy jeszcze tutaj przed wejściem na antenę. I ja pamiętam pierwszą sytuację, kiedy ksiądz nas poprowadził i pokazał nam, co jest za ołtarzem. To było coś niezwykłego. To przejście przez sakrum, tak, to było niezwykłym doświadczeniem dziecięcym. To ma swoje ogromne też plusy.
Czy nauczyciele są rozczarowani, że zamiast 1500 zł dostaną mniej? Rozmawiała pani
z nimi? Ja myślę, tak, czytam i rozmawiam. Ja myślę, że tutaj doszło
do... Jest tak, że rząd trochę stracił zaufanie na ten moment?
Ja myślę, że nauczyciele powinni dać ogromny mandat zaufania temu rządowi. Poprzedni rząd nie dawał nam 30% podwyżki. Być może tutaj doszło do pewnego, nie wiem, szumu informacyjnego, kwestia wyliczania tej stawki. Wiemy z zapewnień Ministerstwa Edukacji, że to jest pierwsza z podwyżek, że takie podwyżki kolejne będą następować. Ja wierzę, że ten rząd naprawdę zadba o nauczycieli, bo nie chciałabym wracać do starego powiedzenia, że będą takie Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie, ale to jest naprawdę nadal aktualne, że jeżeli nie zainwestujemy w młodzież, nie będziemy jej kształcić dobrze, nowocześnie, przygotowując do nowych zawodów, których jeszcze być może po prostu nie znamy. Jeżeli nauczyciele nie będą ekspertami i jeżeli nauczyciele, rodzice nie będą traktować nauczycieli jako ekspertów z ogromnym szacunkiem, no to niestety ta edukacja będzie bardzo słaba.
Nowoczesne kształcenie?
Bardzo.
No dlaczego kuratorium nie ma Facebooka?
Bo Facebook jest prywatną firmą, ma stronę, jesteśmy urzędem i to jest też tak, jesteśmy urzędem, który podlega ministerstwu. I też no, uważam, że ta powaga urzędu powinny być, oczywiście są zawierane informacje te aktualne i na pewno będą aktualizowane, będzie jak najwięcej informacji na stronie kuratorium. No, Facebook jest prywatną firmą. Czy Platforma X? Zobaczymy. Może.
Jeśli tak się stanie, pani wygra konkurs, to jakie byłoby pani pierwsze zadanie w roli kuratora?
oświatę. Muszę powołać wicekuratora.
To na pewno.
Natomiast pierwsze, chciałabym się bardzo spotkać z Parlamentem Młodzieży Dolnego Śląska. Spotkanie z młodzieżą jest dla mnie bardzo ważne. Zawsze za nimi optowałam i współpracowałam się z młodzieżą zawsze fantastycznie.
I tu stawiamy kropkę. Ewa Skrzywanek, pełniąca obowiązki dolnośląskiego kuratora oświaty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.